każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Najdalej idący to projekt Kukiz 15, który może doprowadzić do likwidacji spółdzielni. Dziś będziemy dyskutować, jaką rolę pełnią obecnie spółdzielnie mieszkaniowe, czy są nadal potrzebne, ale także mówić będziemy o projekcie Kukiz 15. W naszym studiu poseł Paweł Skutecki, Kukiz 15, a także prezesi spółdzielni mieszkaniowych Wiesław Gęsikowski, Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zbigniew Sokół, prezes zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy i Krajowa Rada Spółdzielcza, Jarosław Skopek, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczeni.
Witam Państwa.
Dlaczego mieszkańcy zbierają podpisy pod protestem wobec projektu ustawy Kukiz 15?
Przez ostatnie 8 lat członkowie spółdzielni
Zbigniew Sokół.
Byli zaniepokojeni działaniami Platformy Obywatelskiej, szczególnie jednej z posłanek tego ugrupowania.
To pani poseł Lidia Staroń,
tak, która przyjęła sobie za cel życiowy naprawę rzeczywistości, urządzenie świata według własnej myśli. Ma swoiste spojrzenie na spółdzielczość mieszkaniową, którą szanuję, bo każdy takie spojrzenie powinien mieć. Generalnie to, co się dzieje obecnie, to jest odgrzewanie tego, co było serwowane przez ostatnie 8 lat. Dlatego, że kiedy czyta się projekt ustawy, to nieodparcie nasuwa się myśl, że większość zapisów jest przepisana z poprzednich projektów.
Czyli z tego projektu również Platformy Obywatelskiej?
Tak, z tego projektu Platformy Obywatelskiej. Ja chcę powiedzieć, że dlaczego członkowie protestują? My byliśmy ostatnio zebrania środowiskowe i kiedy mówiliśmy o tej ustawie, pytaliśmy wprost, czy państwo chcą tworzyć wspólnoty mieszkaniowe. Proszę mi wierzyć, że w zasobach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na blisko 13 tysięcy mieszkań, 7680 to odrębne własności. I prawie wszystkie budynki w 90% są uprawnione do utworzenia wspólnoty na mocy obowiązujących przepisów. I takie wnioski nie wpływają do spółdzielni. A kiedy wręcz pytamy na zebraniach, czy jesteście państwo za tym, żeby tworzyć wspólnoty, to na twarzach naszych rozmówców maluje się przerażenie i oni twierdzą, że nie.
A zgodnie z tym projektem Kukiz 15 właściwie musiałyby się przekształcić te bloki we wspólnoty mieszkaniowe.
Znaczy to jest modyfikacja, bo w pierwotnej wersji było, że 20% z mocy ustawy,
tak.
Teraz jest 50 plus 1, ale za zgodą. Czyli jest pozostawienie tego zapisu, który aktualnie obowiązuje. I on jest bardzo demokratyczny, bo przecież jeżeli jest 80% odrębnych własności w budynku, jeżeli ponad 50% członków powie, mających odrębną własność, że bardzo dziękujemy spółdzielni, my chcemy utworzyć wspólnotę, bo uważamy, że to jest bardziej demokratyczna, czy też lepsza forma gospodarowania naszym majątkiem, to istnieje taka instytucja. Składają wniosek, w ciągu 30 dni zarząd jest zobowiązany zwołać zebranie. Na tym zebraniu podjęta uchwała o utworzeniu wspólnoty. To wszystko.
52 345 50 90 to jeden z naszych numerów telefonów i 52 345 50 60. Mogą państwo oczywiście telefonować, wyrażać swoje opinie. My dzisiaj rozmawiamy o spółdzielniach mieszkaniowych, o ich przyszłości i o tym, czy są one potrzebne. Panie pośle, po co ten projekt?
Znaczy tak, jeszcze nawiążę do tego, co pani redaktor pytała. Dlaczego ludzie, mieszkańcy podpisują się pod protestem?
Powiedzmy, że nie wszyscy oczywiście.
Jasne, ale dzisiaj dostałem pismo akurat od mieszkańców bydgoskiej spółdzielni mieszkaniowej, tam ponad 1000 podpisów. I oni rzeczywiście są jakby zaniepokojeni tym, że projekt rzekomo zmierza do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. No, tak rzeczywiście, gdyby tak było, to ja bym sam się pod tym podpisał, bo spółdzielnie, zwłaszcza u nas na Kujawach w Wielkopolsce, no spółdzielnie, spółdzielczość w ogóle jest czymś ważnym. Ale ten projekt nie idzie w tę stronę. On idzie raczej, był w pierwotnej wersji zapis o tym, że przy 20% należy przekształcić jakby z mocy prawa we wspólnoty. Z tego się autorzy wycofali. Teraz jest mowa o tych 50% plus jeden.
I musi być zgoda,
czyli jakby sam projekt.
A to jest sama autopoprawka, więc po co zgłaszać projekt, taki projekt, który był naprawdę daleko idący?
Panie redaktorze, czasami trzeba złożyć projekt bardzo daleko idący, żeby wywołać jakąś dyskusję. I to był główny powód, dla którego my złożyliśmy go. Ja nie byłem tutaj jednym z autorów, ale moi koledzy z klubu. Złożyliśmy go w takiej formie, w jakiej było to przekonsultowane z różnymi organizacjami, które są gdzieś, nie wiem jak to nazwać, no, w kręgu zbuntowanych przeciwko spółdzielniom, tak? Czy zarządom spółdzielni. Bo też chyba nikt nie jest przeciwko spółdzielniom, tylko raczej przeciwko zarządom, które w dzisiejszej formie, no to panowie prezesowie przyznacie, no są, zarządy są praktycznie nie do ruszenia.
To jest nieprawda, panie redaktorze.
Ale to jest, też wina tego, że ludzie nie chodzą na zebrania.
Wiesław Gęsikowski.
Panie pośle, piszecie państwo w projekcie ustawy, że działalność spółdzielni jest jawna. Proszę mi powiedzieć, czy złożenie sprawozdania, bilansu do KRS-u, publikacja tego w sądzie, publikacja na stronie internetowej, corocznie składane sprawozdanie zarządu do wiadomości wszystkich członków, rozliczanie się co roku na walnym zgromadzeniu i uzyskanie absolutorium przez członka zarządu co roku, czy to nie jest wystarczająco jasna sytuacja?
I za moment będzie odpowiedź pana posła, ale mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dobry.
Witam pana, słuchamy.
Panie redaktor, niech lepiej zostaną te nasze spółdzielnie polskie, jak ma być powiedzenie, wasze ulice, nasze kamienice. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję i jeszcze mamy kolejny telefon. Poproszę o założenie słuchawek.
Halo?
Dzień dobry, witam.
A, dzień dobry, mówi Wiesława. Panie redaktor, proszę państwa, ja mam dwa pytania. Ja jestem członkiem Fordańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Fordańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Tak, i chciałam powiedzieć, zapytać, czy tu chodzi głównie o to, że o prezesów, których rzekomo nie można ruszyć? Bo wydaje mi się, że jeżeli jest takie ogólne, duże niezadowolenie członków spółdzielni, to przecież są zebrania i można odwoływać różne osoby. Prędzej czy później te osoby, że tak powiem, by spadły. Natomiast jeśli... jeszcze mam jedno pytanie. Czy spółdzielczość mieszkaniowa, której my jesteśmy członkami, jak gdyby założycielami, czy państwo ma prawo w ogóle interweniować i wchodzić w statuty spółdzielczości, którą my też w końcu jako członkowie zatwierdzamy w jakiś sposób poprzez obecność na zebraniach, głosowania, poprzez głosowania za tym punktem statutu, przeciwko i tak dalej. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o zarobki, to niektórych to może bardzo boli. I mnie to w sumie interesuje, ale nie na tyle, żeby musiała dociekać, bo jeżeli będę potrzebowała tej informacji, to pójdę do prezesa, poproszę i prawdopodobnie dostanę taką odpowiedź. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu, no, co to jest, zaliść, prawda?
No zaraz się dowiemy. Pan poseł pewnie no, bardzo chętnie odpowie.
Jestem tutaj przeciwniczką tego bardzo gorącą, bo jeżeli my, spółdzielcy, tworzymy ten trzon i jesteśmy twórcami tej spółdzielni, państwo przecież nam nie pomagało chyba, tak myślę, nie znam dokładnie tych szczegółów, ale z tego, co mi wiadomo, to raczej nie za bardzo. To jak można interweniować w spółdzielczość, skoro tyle ludzi jest przeciwnych i stanowią jak gdyby tutaj właściwie to jest nasza własność.
Bardzo dziękuję, pani Wiesławo.
Dziękuję.
No i mamy pytania do pana posła, jak rozumiem.
Pełna zgoda z panią, która dzwoniła. Rzeczywiście, jeżeli spółdzielcy się zgadzają na pewien statut, na pewną formę organizacyjną, na pewien poziom wynagrodzeń dla zarządu spółdzielni i w ogóle na poziom wynagrodzeń spółdzielni, na pewną politykę inwestowania, remontowania i tak dalej, no to oczywiście, no, ani państwu, ani posłom nic do tego. No, dla mnie to jest w miarę oczywiste. Natomiast państwo powinno wyznaczać pewne ramy, według których się rozwijają pewnego rodzaju instytucje. I mamy z jednej strony spółki komunalne, które muszą być bardzo przejrzyste. Na drugim biegunie mamy spółki akcyjne, spółki z o.o., które są przejrzyste jakby w inny sposób wobec innych organów. I mamy pośrodku takie twory jak spółdzielnie mieszkaniowe, które działają teoretycznie dla dobra mieszkańców, czyli tak jak spółki komunalne, a de facto działają rynkowo, zasłaniając się często tajemnicą handlową, tak jak spółki akcyjne. Jakaś ustawa, która by to wyjaśniła, uporządkowała, moim zdaniem jest potrzebna. Czy w takim kształcie, jak zaproponowaliśmy? Nie wiem, niech to będzie jakby początek dyskusji.
To mamy kolejny telefon. Jeszcze poproszę o nałożenie słuchawek. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, Mirosław. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jestem mieszkańcem Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i powiem tak, ja nie narzekam. Co do wspólnot, sama nazwa może wskazuje, jest to porozumienie między lokatorami. Jakoś sobie w obecnych czasach tego nie mogę poukładać i nie wyobrażam, żeby mogło dojść do czegoś takiego jak porozumienie, gdzie politycy w wyraźny sposób społeczeństwo skłócili między sobą. Dziękuję.
Dziękuję. I dwa pan zdania? Prezes tak. Zbigniew Sokół.
Ja bardzo dziękuję pani za ten głos, bo jest to bardzo miłe, co usłyszałem. Ja chcę powiedzieć tak, moje wynagrodzenie nie jest tajemnicą. Nasza spółdzielnia jest transparentna. Każdy z członków ma dostęp do wszystkich dokumentów.
A czy tak jest w każdej spółdzielni?
Nie potrafię powiedzieć.
Prawo...
Znaczy, dochodzą do mnie sygnały, tak, że tak do końca nie jest, że są pewne obszary, które stanowią tajemnicę. Dla mnie jest to rzecz niezrozumiała, niepojęta, to jest inny świat dla mnie i w związku z tym nie rozumiem takich zachowań. Ale chcę powiedzieć to, o czym powiedziała pani, bo to jest bardzo istotne. Dlaczego państwo uzurpuje sobie prawo do zawłaszczania własności członków? Pan poseł mówi, że te zapisy nie są restrykcyjne. Ja chcę przypomnieć jedną rzecz. Zapis jest następujący. Wykreślono z dotychczasowych przepisów prawnych sformułowanie, o ile statut stanowi inaczej. Pisze się o tym, że ustawa, że statut jest konstytucją spółdzielni, a on nie może być inaczej napisany jak ustawa. A zatem posłowie piszą statuty spółdzielni. I te statuty się nie mogą niczym różnić. W związku z tym nie ma absolutnie możliwości kształtowania indywidualnie potrzeb członków poprzez zapisy właśnie tejże konstytucji.
Pan Wiesław Gęsikowski.
Jeżeli mogę, to też
jeszcze,
słowo,
bo może dajmy...
Okay, jasne.
Pomorska spółdzielnia jest spółdzielnią inwestującą. W ostatnich 15 latach wybudowaliśmy w Bydgoszczy 800 mieszkań, czyli zaspokoiliśmy potrzeby mieszkaniowe 800 rodzin. Ci ludzie, nasi członkowie, sami świadomie wybierali spółdzielnię jako instytucję zarządzającą ich majątkiem. Rynek deweloperski w Bydgoszczy jest szeroki. Każdy ma prawo skorzystać z oferty dewelopera i kupić mieszkanie u dewelopera, mając na uwadze, że będzie to wspólnota mieszkaniowa w konsekwencji zarządzała tym majątkiem. Nasi członkowie to ludzie doświadczeni życiowo. Oni przychodzą i mówią, mamy dosyć wspólnot. Nie chcemy mieszkać we wspólnocie, chcemy mieszkać w spółdzielni.
Tylko też mogą być i dobrze działające wspólnoty przecież. To
oczywiście,
nie jest tak, że,
to
że
nie jest zła forma
wszystko, co dobre jest w spółdzielniach mieszkaniowych, a wszystko, co złe we wspólnotach. Poproszę o założenie słuchawek, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry, czy mogę zabrać głos?
Jest pani na antenie, słuchamy.
Dzień dobry. Mam na imię Teresa, jestem z Bydgoszczy. Chciałam powiedzieć, że jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani i chciałam przede wszystkim podkreślić to, że no nie należy tutaj uogólniać, bo nasze spółdzielnie, bydgoskie spółdzielnie spełniają najwyższe standardy, posiadają znaki jakości, certyfikaty i po co to zmieniać. Właściwie no nie można oceniać wszystkich osób dobrze pełniących swoje funkcje na podstawie kilku patologicznych administratorów. I trzeba jeszcze podkreślić również to, że to, co dzieje się w spółdzielniach, zależy przede wszystkim od nas, od członków, a nie od pracowników spółdzielni. I przede wszystkim no, należy chodzić na zebrania, na walne zebrania i żeby zabierać głos i decydować w sprawach spółdzielni. Nie mogą tutaj akurat ucierpieć pracownicy i być zwalniani.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon w pakiecie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana.
Mam na imię Grzegorz i jestem z Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy ja mogę...
Jest pan na antenie. Słuchamy.
Dziękuję bardzo. No więc chciałem powiedzieć, że potwierdzam to, co przedmówcy mówili. To znaczy ja nie mam problemu jako lokator i z lokatorami, z którymi się spotykam, to w ogóle nie mają problemu, nie wiedzą o co chodzi, dlaczego to ma być zmieniane. Na tyle demokratyczne układy w spółdzielni pozwalają bardzo szybko wyegzekwować.
A co to znaczy demokratyczne układy w spółdzielni?
To znaczy takie, że jeżeli ktoś ma, to co pani przed chwilą powiedziała, jak ktoś ma jakiś problem, składa uchwałę, ma poparcie ludzi, wchodzi to w życie, jest przegłosowane, to jest chyba demokracja. Jeżeli ktoś chce wspólnotę powołać, 50% właścicieli, zwołuje, poinformuje uprzejmie o tym, albo mniej uprzejmie zarząd, powołuje wspólnotę, jest to większość, no przyzna pani, że to jest demokracja.
Tak. Bardzo dziękuję i
natomiast
pozdrawiam.
Jeżeli państwo miałoby mi to ograniczać albo dyktować, to już nie jest demokracja, albo to ta demokracja.
Ale jak słyszymy, akurat ten przepis został zmieniony.
No tak, ale jest,
ale jest inny.
Ale mamy inne przepisy, tak jest.
Tak, mamy inne, które ekonomicznie mają zmusić członków do jakby pozbycia się prawa członkowskiego, czyli do rozwiązania spółdzielni, ale to już jest dłuższy temat, nie będę teraz rozwodził.
Bardzo dziękuję. Panie Grzegorzu, dziękuję. I moi goście w takim razie, prezes Fordońskiej Spółdzielni.
Tak, krótki scenariusz.
Scenariusz tego, co będzie?
Tego, co byłoby, gdyby weszła ustawa. Znaczy, w moim przekonaniu jest to lobbying. Lobbying pewnych grup, dla których spółdzielnia jest konkurencją. To są ci, którzy budują z zyskiem, spółdzielnie budują bezwynikowo, czyli jesteśmy tansi. W Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej po mieszkania, kiedy ogłaszamy, ustawia się kolejka. Ostatnio była to 3 doby kolejka, żeby nabyć prawo do mieszkania. Po drugie, jeżeli wejdą przepisy w życie wprost, powstaną wspólnoty, to już w dołkach startowych stoją ludzie, którzy zwolnieni przez pana Gowina z obowiązku posiadania uprawnień będą zarządzali nieruchomościami, utworzą spółki prawa handlowego i tam nie będzie zmiłuj się, nie będzie kary grzywien dla członków zarządu, więzienia, bo to będzie spółka prawa handlowego, która rządzi się określonymi przepisami. To jest ogromne zagrożenie. Natomiast ten scenariusz, który jest pisany, jest bardzo prosty. Ofiarami tego zamieszania są prezesi zarządów, zarządy. Bo to jest swoisty sabat czarownic. To jest obsesyjne.
Mówi pan o kadencyjności?
Nie, w ogóle. Jeżeli chce się uderzyć w organizację, to szuka się kogoś, kto jest winny. Winnym są prezesi spółdzielni, bo to są krezusi, złodzieje, oszuści i tego typu ludzie. Taką opinię się kształtuje i w mediach, i w środowisku. W związku z tym to prezesi są winni zaistniałej sytuacji. Członkowie są ubezwłasnowolnieni. Trzeba im pomóc, trzeba im stworzyć prawo, które będzie stanowiło o demokratycznych zasadach. A tak naprawdę, jak się przyjrzy tym przepisom, mógłbym je cytować po kolei. To jest to ograniczenie prawa członków, to jest ich ubezwłasnowolnienie, to jest dyktat i narzucenie woli polityków.
W którym miejscu w projekcie ustawy mamy ograniczenie?
Członków? Otóż co to są swoiste społeczne organy, które mogą założyć, może założyć 5 członków spółdzielni, a oni mają współdecydować o losach spółdzielni. Przecież dzisiaj jest tak, że jest najwyższy organ, to jest zwane zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd oraz rady osiedli, jeżeli jeszcze są. I nagle 5 członków powie, stworzymy organ społeczny. Ja nie wiem, jakie on będzie miał prawa, ja nie wiem, co on będzie robił, w jaki sposób będzie dyktował warunki. Poza tym chcę powiedzieć, że przepisy te ograniczają prawa i doprowadzają do paraliżu. Proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądało posiedzenie Rady Nadzorczej, na której przyjść może każdy, może zabierać głos w sprawach formalnych. Posiedzenia będą trwały godzinami, trzeba będzie wynajmować dodatkową salę, teoretycznie.
Ale nie powinni się panowie o to bać. Specjalni mieszkańcy nie chcą brać udziału w takich spotkaniach. W związku z tym może i to jest dobra myśl, żeby...
Świat jest tak skonstruowany, że na tym świecie żyją ludzie, którzy urodzili się na złość światu i rodzicom. I czasami bywają tacy, którzy są naprawdę bardzo zaangażowani w sposób negatywny i będą przeszkadzali. Mamy takie doświadczenia.
Jeśli można.
Oczywiście.
Ja bym chciał 2 wątki rozwinąć.
Jarosław
Skopek, Zjednoczeni. 2 wątki chciałbym rozwinąć, może nie tak tutaj poważne, bo mieszkańcy spółdzielni, którą mam przyjemność zarządzać, są w większości ludźmi już zaawansowanymi wiekowo i być może nie trafiają do nich, powiedzmy, tego typu argumenty. Natomiast ja bym się chciał odnieść do samego projektu w takich dosyć prostych słowach, porównując to do funkcjonowania naszej spółdzielni. Ja to odczułam pewne zażenowanie, zapoznając się z tym projektem, z uwagi na to, że sądzę, że autor po prostu nie zapoznał się z obowiązującymi aktami prawnymi, jak również nie zapoznał się z zasadami funkcjonowania spółdzielni, przynajmniej mojej, a mam powody uważać, że większość spółdzielni tak funkcjonuje. Patologie wszędzie się zdarzają, tego nikt nie neguje. Proszę państwa, pierwsza rzecz to jest taka, że wszystkie budynki w mojej spółdzielni, udział lokali z wyodrębnioną własnością przekracza 50%. Jak tu wcześniej prezes SOK-u mówił,
czyli gdyby
w każdej może powstać i tego typu ruchu u nas w spółdzielni nie ma. Tym bardziej zwracam uwagę na wiek naszych członków, że to są ludzie, którzy się boją wszelkich zmian już w tej chwili, bo to są 70-80-latkowie i oni odczuwają tą potrzebę tej opieki ze strony spółdzielni, nawet jeżeli mają, powiedzmy, jakieś zastrzeżenia, które staramy się, że tak powiem, eliminować. Więc myślę, to jest ta pierwsza sprawa. Kwestie posiadania strony internetowej i tak dalej. No, strony internetowe w spółdzielniach istnieją od lat i w mojej spółdzielni jest to forma kontaktu dla wszystkich, nie tylko członków spółdzielni, bo członkowie spółdzielni mają inne uprawnienia od osób postronnych. Natomiast specjalnie po to, żeby prezentować wszelkie dokumenty, wszelkie materiały z życia spółdzielni, bo ja nie ukrywam niczego oprócz tego, co prawo mi zabrania, na przykład ustawa o ochronie danych osobowych, co jest oczywiste, mogą poprzez tak zwaną e-usługi zadać pytanie i otrzymać dokument każdy. Każdą fakturę do wglądu, każdą umowę, tak przynajmniej w mojej spółdzielni i myślę, że w innych również.
Jeżeli... Ale może warto byłoby to właśnie uporządkować prawnie, żeby taki był wymóg wobec
wszystkich spółdzielni. Mnie się wydaje, że większość tych problemów to jest związana nie z tym, żeby króliczka złapać, tylko żeby go gonić. Bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że o ile kiedyś w ramach jakichś utarczek było bardzo dużo chętnych do oglądania tych dokumentów, to w tej chwili nie ma nikogo. Nikogo to nie obchodzi. Wiedzą ludzie, że to jest dobrze prowadzone i zarządzane i nie mamy takich problemów. Może jednostkowe przypadki się zdarzają. Natomiast trzeba zwrócić również uwagę na to, że są małe spółdzielnie, których nie stać na to, żeby prowadzić stronę internetową, bo tych spółdzielni nie stać na to, żeby węgiel zapłacić do kotłowni, bo są takie spółdzielnie. Więc myślę, że wymaganie tego ustawowe...
Ja myślę, że to jest akurat... Jest,
no, ale powiedzmy sobie...
Prowadzenie strony internetowej ani nie jest kosztowne, ani nie jest specjalnie czasochłonne.
To zależy, wie pani redaktor, jak my w ramach Związku Rewizyjnego mamy problemy, żeby składki jakieś groszowe opłaciły tego typu spółdzielnie, to potem jest to wyobrazić.
Mam prośbę o założenie słuchawek. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Witam. Słuchamy.
Dziękuję się audycji. Proszę państwa, ja reprezentuję wspólnotę mieszkaniową. Słychać mnie?
Tak, słychać pana.
Powstała nasza wspólnota, proszę państwa, od momentu, kiedy weszła ustawa, to jest od 1994 roku. Były oczywiście strachy i niepewność, ale muszę państwu powiedzieć, że nie ma czego się bać. Ja myślę, że jest miejsce i dla spółdzielni mieszkaniowych, i dla wspólnot, tylko problem tkwi w jednym, właśnie w aktywności tych mieszkańców, właścicieli, proszę państwa. Czy to jest wspólnota, czy to jest spółdzielnia. Po prostu ludzie nie angażują się, zrzucają to, a patologie wszędzie występują, czy w zarządzie spółdzielni, czy w zarządzie wspólnoty. Natomiast jeżeli jest to chętna garstka ludzi z ambicjami uczciwa i z jakąś tam wizją, to na pewno idzie to w dobrym kierunku. I na marginesie tej strony internetowej, no myślę, że spółdzielnie stać na taką stronę, ponieważ my mamy od kilku lat taką stronę internetową, gdzie po prostu pokazujemy komunikaty, jakieś informacje. Mało tego, ja jako zarząd wspólnoty nie odważyłbym się sam prowadzić, bo to jest masę spraw technicznych, prawnych, księgowych i wynajmujemy administratora w postaci ADM-ów. Mało tego, są to ludzie kompetentni, wie pan, a rzeczywiście pojawiłoby się masę pewnie takich spółek prawa handlowego, administracyjnych, gdzie są na dzień dzisiejszy nawet te spółki i trzeba uważać, bo to rzeczywiście to jest strach. Ale mówię państwu, że na przykład spółka ADM miejska potrafiłem dwukrotnie obniżyć koszty obsługi i to znacząco, także jesteśmy zadowoleni. I ja myślę, że koszt kopu tkwi właśnie w aktywności mieszkańców. A na marginesie moich słów, panie redaktor, to nie będzie żadna kryptoreklama, bo żadnych tam interesów nie robimy. Kluczko z tego, czy Bydgoszcz stawia się na stronę internetową. Kłaniam się już, do widzenia.
Do usłyszenia. Wiedziałam, że tak to się może skończyć. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. To są dwa numery. Jeszcze mam prośbę o...
Ja tylko zamknę tą jedną rzecz, tak? że po prostu... Większość postulatów zawartych w tym projekcie, ona jest realizowana na co dzień, więc ja myślę, że...
I ona jest też, przepraszam panie prezesie, w projekcie rządowym PiS-u, bo on realizuje postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i panie pośle, naprawdę większość tych zapisów jest już
funkcjonuje.
W projekcie rządowym.
Ona funkcjonuje.
Zakładamy słuchawki, kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham pana.
Chciałbym kilka słów dorzucić do dyskusji prowadzonej na antenie.
Bardzo proszę.
Otóż przed chwilką przedmówca mówił na temat aktywności mieszkańców, członków spółdzielni biorących, mogących brać udział w zebraniach, takich jak walne zgromadzenie. Otóż zdecydowana mniejszość uprawnionych korzysta z tego prawa.
Znaczy nie musi tego robić, ale potem narzekamy, że nie mamy praw żadnych, tak?
Oczywiście. Ale tak było, jest i będzie. Natomiast w momencie, kiedy w mocy prawa miałaby powstać ogromna ilość wspólnot mieszkaniowych, wymagałoby to powoływania zarządów każdej wspólnoty i aktywowania osób, które no, tak czy inaczej dzisiaj w tych zebraniach uczestniczyć nie chcą. Wybrali swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej tej czy innej spółdzielni i za ich pośrednictwem sprawują nad spółdzielnią kontrolę. Nagle każdy jeden budynek, każda jedna nieruchomość musiałaby mieć swój zarząd w postaci bodajże trzyosobowej. Myślę, że to jest, że jeśli mieszkańcy chcieliby brać na siebie taki ciężar, to już dawno by te wspólnoty powoływali.
Bardzo dziękuję.
W ramach obowiązujących przepisów.
Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Witam serdecznie moje kochane radiotki. Dziękuję pani redaktor za przedstawienie.
Tylko mam prośbę o ściszenie radia u siebie.
Tak, oczywiście w samochodzie, na głośno tak mówiącym. Dobra, już lecimy dalej. Pani redaktor, po pierwsze chcę pogratulować panu posłowi roztropności i mądrości, wszakże jest z Kujawsko-Pomorskiego, że nie podpisał się pod tym bardzo słabym merytorycznie, bardzo słabym względem prawnym, bo projekt ten jest naprawdę, chcieć się byłoby pod nim podpisać i gratuluję panu posłowi roztropności. To jest raz. Dwa. Mam porównanie bycia we wspólnocie, gdzie wychwalany przed chwilą ADM był też zarządcą, i bycia członkiem spółdzielni mieszkaniowej. I to jest porównanie bardzo niekorzystne, ponieważ za taki sam metraż mieszkania, różnica 2 metrów na tej spółdzielni płacę o 120 zł miesięcznie mniej. Powiem, że dla mnie jest to istotne. Więcej powiem. Nie mogłam się doprosić nigdy żadnych dokumentów w wspólnocie. Wszystko było tajne przez poufne. Projekty uchwał nie dostawaliśmy nigdy przed czasem. Mogliśmy ewentualnie na zebraniach mieć odczytane, nawet nie mogliśmy dostać do ręki, chyba że na odwrocie trzeba było podpisać. W spółdzielni mam dostęp do e-booka i mam przyściusieńko. Poza tym prawo spółdzielcze jest prawem karym, dobrym, sprawdzonym. Cudowna forma własności.
Tylko pytanie, czy nie należy jednak tego prawa mimo wszystko odświeżać?
Odświeżanie a burzenie to są zupełnie różne pojęcia. Ja z tego, co pamiętam, noweli prawa spółdzielczego jest dosyć dużo. I w związku z tym na bieżąco jest dostosowywane do rozwoju, do potrzeb, do rozwoju również komunikacji społecznej, więc to funkcjonuje. Ale ja przeciwna jestem zdecydowanie przymusowi wszelkiemu. Ja nie chcę, żeby mnie zmuszano do podejmowania określonych działań.
Bardzo dziękuję.
Ja ciągle powiem, brałam udział, jeszcze jedno słowo, pani Recy. Brałam udział w tak zwanym przesłuchaniu publicznym poprzedniej wersji projektu pani Staroń i tam widać było, o co chodzi. Ja rozumiem, że są pokrzywdzeni. Są spółdzielnie, w których jest źle, ale pani redaktor, pani jeździ samochodem, ja jeżdżę samochodem, ktoś inny jeździ po pijanemu, my nie. To dlaczego mają zabrać prawo jazdy również?
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 52-345-50-90, drugi numer końcówka 60, ale spójrzmy jeszcze na ten projekt Kukiz 15, bo być może z tych kilku projektów powstanie jeden wspólny projekt. Tam jest zapis o kadencyjności. O tym w tej chwili mówi Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o wybory do samorządów. I myślę, że tą samą drogą pewnie i autorzy projektu Kukiz 15 chcą ograniczyć prezesom możliwość bycia na czele spółdzielni.
To znaczy, to nie będzie ograniczenie, przepraszam pani. 2007 roku. Ja mam taką propozycję. Szanowni posłowie, zacznijcie od siebie.
Jak zacznij się od siebie.
Europarlamentarzyści są od 20 lat, znakomicie im się dzieje finansowo, mają mieszkania w Brukseli. Dwie kadencje i dziękujemy bardzo. Niech zajmą się czymś innym.
Znaczy, wydaje mi się, że od 13 lat.
No to dobrze, od 13.
Ale to od 13.
Tak. No, natomiast ja się nie boję kadencyjności. Jeżeli swoją pracą zasłużę na łaskawość członków, to mam nadzieję, że zostanę wybrany. Ale to jest szykanowanie. Poproszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli ustawa będzie powodowała wygaśnięcie, złożę swoją aplikację, będę startował. Procedura dojścia do tego, żeby objąć funkcję, jest następująca. Rada Nadzorcza spośród złożonych wniosków wybiera tych, których przedstawia na walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru. A ja zadaję takie pytanie. Który organ będzie ustanawiał wynagrodzenie? Wybierający czy rekomendujący? Jest wiele niejasności i wiele przepisów. To jest rzecz pierwsza.
W tej chwili nie ma kadencyjności.
Nie ma kadencyjności.
Jest roczna.
Bo my co roku jesteśmy poddawani weryfikacji poprzez udzielanie absolutorium. Nieudzielenie absolutorium jest jednoznaczne z odwołaniem funkcji prezesa.
Ale wszyscy panowie pełnią te funkcje wiele, wiele lat.
Ale co roku poddajemy się weryfikacji. I powiem jeszcze, że miałem przerwę w pracy, kiedy, że tak powiem, grupa niezadowolonych członków.
To nie miał być zarzut, tylko stwierdzenie faktu.
Odwołała mnie ze stanowiska. Miałem 4-letnią przerwę i ci sami ludzie, którzy mnie odwoływali po okresie dobrej zmiany, z powrotem przywrócili mnie na to stanowisko. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy przyczepieni do tego. Natomiast od 2007 roku w ramach nowelizacji ustawy Rady Nadzorcze i inne organy z wyjątkiem zarządu są kadencyjne. 2-3-letnie kadencje funkcjonują. Natomiast
pewnie stąd te 3 lata w kadencyjności w projekcie ustawy.
W przypadku zarządu spółdzielni i prezesów spółdzielni, to jak mówię, my poddajemy się weryfikacji co roku. Ja nie jestem jak poseł, który w kampanii wyborczej obiecuje, zbudujemy wam S5, S10, SS i tak dalej, a potem powie: o niestety, przykro mi bardzo, ale nie rozstrzygnęliśmy zamówienia publicznego. Ja jako prezes, jeżeli składam deklarację moim mieszkańcom, to 5 minut po tej deklaracji oni chcą już to mieć. Ja muszę się z tego wywiązać. Ja się z tego wywiązuję, dlatego oceniają pozytywnie moją działalność. Bo tak jak mówię, jaka to jest kadencyjność? Nasza praca jest pracą z dnia na dzień de facto. I oczywiście my byśmy byli w jakimś stopniu zainteresowani tym, bo może byłoby nam też łatwiej. To nie jest tak, że wszystkie rozwiązania są negatywne. No jeżeli kolega czy ja mielibyśmy zapewnienie 4-letniej pracy bez oceny, powiedzmy, mieszkańców, nam by było łatwiej zarządzać tą spółdzielnią. Realizacja inwestycji jednego budynku to jest okres kilkudziesięciu miesięcy, 2 lat powiedzmy. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ja podejmuję decyzję, a za 9 miesięcy kończy się moja kadencja i teraz co? Mój następca powie, ten to robił źle albo niepotrzebnie.
Nie przyjmie tego obowiązku,
to mnie się nie opłaca takiej decyzji podejmować, więc wpadamy w marazm.
Panie pośle, ta kadencyjność to od zera miała być liczona teraz, gdyby rzeczywiście państwa projekt wszedł w życie?
Szanowni państwo, to jest wszystko do dyskusji. Natomiast z tego, co ja tutaj słyszę, jeżeli u panów w spółdzielniach jest wszystko tak świetnie, wszystkie usługi zlecane na zewnątrz są w przetargach i rzeczywiście wybierani są najlepsi i najtańsi wykonawcy. Jeżeli ci mieszkańcy, te kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców waszych spółdzielni ma świadomość, wie, ile płaci na wynagrodzenia w spółdzielni i wie, ile panowie prezesi zarabiacie miesięcznie netto. Wiedzą, tak?
Tak. Mogą wiedzieć.
Ci, którzy chcą, mogą wiedzieć. No to jest świetnie, to rzeczywiście może nie trzeba nic zmieniać.
Bo trudno, wie pan, panie pośle, żebym ja biegał z wypisaną na głowie kwotą. Każdy chce, ma
pan,
może wiedzieć.
Jasne, no ale żeby pan nie musiał biegać z wypisaną na głowie kwotą, podpowiadam coś takiego jak internet.
Tak, tylko internet wszyscy mamy.
Wszyscy mogą wchodzić w to.
Ja tylko chcę powiedzieć, że w Fodeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na blisko 13 tysięcy mieszkań mamy elektroniczne biuro obsługi klienta, nazywane Ebokiem, czyli na którym umieszczamy wszelkie informacje dotyczące danego lokalu mieszkalnego. Ponieważ w Fodeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nasi członkowie 60+, to jest prawie 70%, to zaledwie 3 tysiące osób korzysta z tego e-boku. W związku z tym, to nie jest tak, że wszyscy się garną i chcą. My mamy, korzystają, są zadowoleni. Ale ja wrócę do tej kadencyjności. Proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli znosi się zapis w propozycji ustawy mówiący o tym, że członkiem zarządu może być osoba z Zakopanego, nie będąca członkiem danej spółdzielni, to będzie swoista migracja. Ja się obawiam, że to będą stanowiska polityczne, że to będą klasyczne synekury. W dobrze urządzonej i funkcjonującej spółdzielni objęcie urzędu prezesa na 3 lata, to jest idealna robota. Jeżeli mechanizm funkcjonuje, to nie należy tylko przeszkadzać i on będzie funkcjonował. To będzie pobieranie wynagrodzenia, to będzie ograniczenie innowacyjności zmian, dlatego że dlaczego ja na 3 lata obejmując funkcję mam narażać się naszym członkom czymś, co będzie nazwijmy to kontrowersyjne. W związku z tym nie będę robił nic. Będę pobierał wynagrodzenie.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam panią.
Ja chciałam zabrać głos w dyskusji. Chciałam przede wszystkim zapytać o coś takiego jak samorząd domowy mieszkańców, bo tutaj akurat pan poseł Kukiz w ogóle nie wspomniał. Być może myli wspólnotę mieszkaniową z samorządem domowym mieszkańców, a więc uważam, że no tutaj powinien się wypowiedzieć pan Skutecki, pan poseł. Czy widzi akurat tutaj możliwość współpracy spółdzielni mieszkaniowej, zarządu, z samorządem, jak on widzi tą współpracę, bo przecież nie trzeba od razu powoływać wspólnot mieszkaniowych. Ja akurat jestem tutaj członkiem takiej nie wspólnoty, tylko samorządu domowego mieszkańców. Z mojej inicjatywy powstało to Stowarzyszenie Mieszkańców. I my mamy wgląd właściwie na wszystkie decyzje.
A jakie macie państwo większe uprawnienia niż zwykły członek?
To znaczy my jesteśmy takim organem pośredniczącym. My kontrolujemy wydatki spółdzielni mieszkaniowej. My z kolei też przekazujemy informacje od naszych członków, od mieszkańców, przekazujemy zarządowi, przekazujemy Radzie Nadzorczej. Także no, jesteśmy zadowoleni z naszej działalności i myślę, że warto edukować może społeczeństwo, członków, żeby tworzyli takie samorządy domowe mieszkańców, a nie od razu wspólnotę mieszkaniową. Po co burzyć, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, po co burzyć? Można po prostu zmieniać albo jeszcze powtarzam raz, edukować społeczeństwo i tworzyć samorząd domowy mieszkańców. Też chciałabym wiedzieć, jakie jest tutaj stanowisko, jak oceniają panowie prezesi tworzenie takich domowych samorządów mieszkańców.
Bardzo dziękuję.
Czy są za tym, żeby powstawało ich coraz więcej, czy raczej są to organy, które im przeszkadzają w działalności? Chciałabym to usłyszeć.
Bardzo dziękuję.
A to jest bardzo istotny element, bo to świadczy o tym, jak duże są uprawnienia członków spółdzielni, bo te samorządy mieszkańców nie mogą siłą rzeczy mieć większych uprawnień niż wynikają ze statutu. Natomiast tam, gdzie one działają, są dla zarządów spółdzielni bardzo dobrym partnerem, ponieważ no, nie ukrywamy, nam jest trudno wyjść do mieszkania.
Tak, nie, są ludzie, którzy współdecydują.
Ale chcą działać przede wszystkim.
Tak, nasza filozofia jest taka, my nie chcemy rządzić, tylko zarządzać. Nam płacą członkowie za wykonywaną przez nas pracę. Chcemy ją wykonywać rzetelnie. Powierzany jest nam ogromny majątek, bo pieniądze członków. My utworzyliśmy, mówię o Fordańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, utworzyliśmy 66 samorządów mieszkańców w ciągu pół roku. Współpraca jest następująca. Przystępujemy do remontu klatki schodowej, to pytamy, jak chcecie mieć tą klatkę państwo wyremontowaną, w jakim standardzie. Lokatorzy wybierają kolory.
To państwo nie pytają mieszkańców?
Znaczy, mamy pytać?
Ale do kogo mamy pytać? Wysyłamy owszem ankiety,
informacje,
ale te ankiety spływają w sposób różny. Samorząd mieszkańców to jest taki organ, w którym pracują jako przedstawiciele najbardziej aktywni. Oni zbierają opinie, wnioski i są tym elementem bezpośredniego kontaktu z nami. My twierdzimy, że to członkowie powinni decydować, w jaki sposób wydawać pieniądze. To członkowie powinni decydować w obrębie danej nieruchomości, jaka ma być kolejność remontu. Co mamy w pierwszej kolejności zrobić. I tak się dzieje. Proszę mi wierzyć, że braliśmy udział we wszystkich 66 spotkaniach założycielskich. To było mnóstwo wieczorów, które spędziliśmy, ale to była bardzo piękna, pouczająca chwila. Dlatego, że ludzie zaczynali się otwierać i zaczęli czuć, że mają możliwość decydowania o sposobie wydatkowania swoich pieniędzy.
Panie prezesie, to brzmi świetnie, ale ja przygotowując się do tej rozmowy, jak pani redaktor była łaskawa mnie zaprosić, przejrzałem sobie strony internetowe bydgoskich spółdzielni. I naprawdę, proszę mi wierzyć, że większość z nich nie ma zakładki przetargi. Jeżeli jest, to jest aktualny przetarg, nie ma archiwów. Ja nie mówię o konkretnych spółdzielniach, jakby tutaj nie atakuję żadnego z panów personalnie, to nie o to chodzi. Ale ja nie mogłem sobie prześledzić jakby tej ścieżki inwestowania. Kolorowe zdjęcia jasne, natomiast konkrety za ile i co zostało wykonane i przez kogo, tego już nie mogłem znaleźć. Jeżeli chodzi o jakieś budżety na wynagrodzenia, no bo to są... Ja jestem w stanie zrozumieć, że wydaje 5 zł na remont, na inwestycje, natomiast ile wydaje na wynagrodzenie dla zarządu, to już chciałbym wiedzieć osobno. Ja tego nie znalazłem nigdzie.
Ale takiej informacji, panie pośle, nie może być na takiej stronie internetowej. Te informacje są dostępne wyłącznie dla członków spółdzielni. Tak. Nasza strona internetowa jest otwarta dla wszystkich. Panie dlatego są te e-biura, e-boki i tam może można...
Być. Oczywiście, no, że może być. To nie jest niezgodne z prawem.
No ja nie wiem, to jest ujawnianie informacji dla osób postronnych. No wydaje
to znaczy,
mi się...
mnie też w pewien sposób prawo obowiązuje. Mało tego, ja mam prawo do tego, żeby zostało, było przestrzegane. Ja chcę zachować pewną tajemnicę związaną z ochroną danych osobowych. Proszę mi.
Ale to członkowie spółdzielni mogą
ale
to...
Gdzie, każdy człon... pan ma dane osobowe, panie prezesie? Nie. Przy przetargach?
Nie, przy przetargach nie, o wynagrodzeniach.
O wynagrodzeniach w tej chwili.
Przepraszam, dlaczego góral Zakopany ma wiedzieć, że ja zarabiam tyle, to a tyle pieniędzy? Co go to obchodzi?
Ja mówię o funduszu na wynagrodzenia.
Pan prezes by chciał wiedzieć, jak jest
fundusz. Panie pośle, sprawozdanie Zarządu Fodeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej liczy 560 stron. Tam jest wszystko to, co jest prawie zapisane w tej ustawie.
Każdy członek ma dostęp do tego.
Rozliczenie każdej nieruchomości, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, konserwacji, rozliczenie funduszu remontowego w zakresie rzeczowym, w zakresie finansowym. W związku z tym każdy członek ma prawo przyjść, zobaczyć, przeczytać, jeżeli jest tylko zainteresowany. Natomiast, no tak jak powiedziałem,
dlaczego my mamy się... członek też mogę się z tym zapoznać?
Jeszcze raz?
Jak chcę kupić u państwa mieszkanie,
to tak. Informacje dla członków.
Czyli kupujemy kota w worku.
Nie kupujemy kota w worku, jako że w bilansie i w rachunku zysków i strat my prezentujemy cały fundusz płac.
Dokładnie.
On jest rejestrowany w Krajowym Sądzie. W związku z tym moje pytanie brzmi, dlaczego ktoś, kto chce zasięgnąć informacji, nie może skorzystać z tej informacji powszechnie dostępnej. Mało tego, panie pośle, odpowiem tak. Jeżeli przychodzili do mnie ludzie i kupowali mieszkanie i chcieli sprawdzić dokumenty, to sam kierowałem ich do sądu, do lustracji naszej, żeby oglądnęli całą sytuację spółdzielni, żeby czuli się bezpiecznie. Mało tego, ja własnym majątkiem poręczam w tej chwili kredyty na 15 milionów złotych po to, żeby spółdzielnia się rozwijała, żebyśmy mogli budować mieszkania dla naszych członków i żeby zapewnić im godny byt w godnych, dobrze zaprojektowanych osiedlach mieszkaniowych. Nie pojedynczych blokach deweloperskich, gdzie nawet nie ma placu zabaw.
Ponieważ czas nas się kończy, a ja bym chciała się jednak dowiedzieć od pana posła, czy wasz projekt jest rzeczywiście tak daleko idący, że w zamierzeniach chcielibyście zlikwidować spółdzielnie mieszkaniowe?
Absolutnie nie. No powtarzam to, co powiedziałem na samym początku. Spółdzielnie, w ogóle spółdzielczość, to jest dla mnie sedno jakby życia społecznego, gospodarczego. To mówię zupełnie serio. To jest jakby spełnianie pewnych oczekiwań ludzi, którzy jakby poza tym światem komercji. I to jest okej, to jest świetne. Natomiast sam ten projekt, jeżeli wzbudza jakieś dyskusje, no to dobrze, no to świetnie. Było niedawno w Sejmie przecież konferencja na ten temat, gdzie była rozmowa o tym projekcie. Nie wiem, czy panowie byliście...
Znaczy właśnie nie mogłem, bo miałem zaproszenie, ale była moja zastępczyni.
Ta konferencja jest również na stronie, można obejrzeć.
Projekt
sobie
jest złożony jako poselski, czyli teoretycznie nie wymagający konsultacji społecznych. Natomiast no, my jesteśmy bardzo otwarci na dyskusję o tym. Bardzo. I ja tutaj bardzo zachęcam, a wręcz proszę, włączcie się panowie w tę dyskusję, żebyśmy na pewno nie zrobili czegoś, co zaszkodzi.
Tylko pani pośle, jedną rzecz, pani redaktor.
Już mam.
Dobrze, proszę mi powiedzieć, dlaczego tylko spółdzielczość mieszkaniowa jest dotknięta indywidualną ustawą? Wszystkie pozostałe branże rządzą się tylko przepisami ustawy o spółdzielniach, prawem spółdzielczym.
Nie, no nie,
a specustawa, tak. Nie, panie pośle, spółdzielnie mieszkaniowe są...
Kasy oszczędnościowe, nie.
Ale one są tylko w pewnym zakresie dotyczącym
tak
bankowości.
Spółdzielnie mieszkaniowe są trochę inne.
No chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego obligować będzie do zmiany przepisów i pewnie doczekamy się nowelizacji ustawy.
Pewnie tak.
I będziemy na nią czekać. Zobaczymy, czy to będzie połączenie różnych projektów, zarówno Ministerstwa Infrastruktury, Kukiz 15, czy też Prawa i Sprawiedliwości. Moimi gośćmi dzisiaj byli poseł Paweł Skutecki, Kukiz 15, Wiesław Gęsikowski,
dziękuję.
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zbigniew Sokół, Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Do usłyszenia.
Jarosław Skopek, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczeni.
Dziękuję bardzo.
Prezesi panowie, oczywiście. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.